Rozdział 15. Okna na wszechświat. Jak wspominałem na początku tej książki, oko jest często uważane za jeden z najbardziej imponujących narządów ludzkiego ciała. Zdolność szybkiego ustawiania ostrości na bliskich i dalekich obiektach, dostosowywanie się do zmiennego natężenia światła oraz umiejętność rozróżniania kolorów to najważniejsze z jego oczywistych zalet. Wziąwszy jednak pod uwagę, jak wielu pasm promieniowania nasze oko zupełnie nie rejestruje, musielibyśmy określić nas jako praktycznie ślepych. Może zatem nieco lepszy jest nasz słuch. Jeśli chodzi o górną granicę zakresu słyszalnych dźwięków, nietoperze biją nas na głowę o cały rząd wielkości. Natomiast gdybyśmy węchem dorównywali psom, to nasz bagaż w poszukiwaniu kontrabandy mógłby na lotnisku obwąchiwać nie burek, lecz Bartek. Odkrycia ludzkości od zawsze były wynikiem usilnych prób przekroczenia wrodzonych granic zmysłowego poznania. Dzięki temu pragnieniu otwieramy coraz to nowe okna na wszechświat. W latach 60. ubiegłego wieku NASA i Związek Radziecki zaczęły wysyłać na Księżyc i planety komputerowo sterowane sondy, które można w zasadzie uważać za roboty. Od tego momentu stały się standardowym narzędziem badania wszechświata. Mają kilka bardzo istotnych cech, które dają im przewagę nad astronautami. Wysłanie ich w kosmos jest tańsze. Mogą one przeprowadzać bardzo precyzyjne eksperymenty bez konieczności zakładania krępujących ruchy kombinezonów i nie są istotami żywymi. Nie narażamy zatem nikogo na śmierć wskutek wypadku. Dopóki jednak komputery nie nauczą się symulować ludzkiej ciekawości i przebłysków geniuszu, ani syntetyzować informacji i wpadać na trop nieoczekiwanych odkryć, kiedy te aż biją po oczach, a być może nawet wówczas, gdy nie są aż tak oczywiste, dopóty roboty będą tylko przyrządami odkrywającymi to, czego się już spodziewamy. Niestety wiele ważnych pytań dotyczących natury wszechświata może się kryć pośród tych, które jeszcze nie zostały zadane. Nabyta przez nas umiejętność rejestrowania fal z niewidzialnych zakresów całego spektrum elektromagnetycznego była niewątpliwie najistotniejszym udoskonaleniem naszych ubogich zmysłów. Pod koniec XIX wieku niemiecki fizyk Heinrich Hertz przeprowadził eksperymenty, dzięki którym udało się koncepcyjnie połączyć w jedno różne przejawy promieniowania elektromagnetycznego, uważane wcześniej za niezależne. Fale radiowe, podczerwień, światłowidzialne i ultrafiolet okazały się postaciami światła różniącymi się jedynie energią. Pełne widmo obejmujące także rodzaje promieniowania odkryte już po dokonaniach Herca rozciąga się od niskoenergetycznego zakresu, zwanego falami radiowymi, przez w kierunku rosnącej energii mikrofale, podczerwień i światłowidzialne, które zawiera 7 kolorów tęczy – czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy i fioletowy, aż po ultrafiolet, fale rentgenowskie i promieniowanie gamma. Współcześni naukowcy w niczym nie ustępują Supermanowi, przynajmniej jeśli chodzi o rentgenowski wzrok. Może i Superman jest trochę silniejszy niż przeciętny astrofizyk, ale za to my jesteśmy w stanie widzieć w każdym zakresie widma elektromagnetycznego. Brak tej umiejętności czyniłby z nas nie tylko ślepców, ale i ignorantów. Wiele zjawisk astrofizycznych można bowiem dostrzec tylko przez niektóre okna spektralne. Istnieje sporo przykładów na to, jak otwierając kolejne okna na wszechświat, możemy na niego spoglądać z różnych perspektyw. Zacznijmy od fal radiowych, których rejestrowanie wymaga zupełnie innych receptorów niż te znajdujące się w ludzkiej siatkówce. W 1932 roku Karl Jański, pracownik Bell Telephone Laboratories, za pomocą anteny po raz pierwszy zobaczył sygnały radiowe, które nie pochodziły z Ziemi i odkrył w ten sposób centrum Drogi Mlecznej. Generowane tam fale radiowe są tak silne, że gdyby ludzkie oko było czułe tylko na ten rodzaj promieniowania, centrum galaktyki byłoby jednym z najjaśniejszych miejsc na niebie. Wykorzystując zmyślne urządzenia elektroniczne, zakodowane w specjalny sposób fale radiowe, można przesyłać na odległość i zamieniać w dźwięki. Służąca do tego genialna aparatura to dobrze nam dziś znane radio. Wygląda więc na to, że usprawniając zmysł wzroku, udało nam się też poprawić słuch. Każde źródło fal radiowych, a tak naprawdę każde źródło energii, może wprawiać w drgania membranę głośnika i czasem prowadzi to do nieporozumień. Kiedy okazało się, że fale radiowe emitowane są także z Saturna, astronomowie zmontowali ich odbiornik połączony z głośnikiem, aby je rejestrować. Fale radiowe były więc przekształcane w słyszalne fale dźwiękowe. Jeden z dziennikarzy niezwłocznie doniósł, że z Saturna dobiegają do Ziemi dźwięki i że są one próbą kontaktu ze strony tamtejszych form życia. Wyposażeni w znacznie lepsze i bardziej czułe detektory fal radiowych niż karliański, możemy dziś badać nie tylko Drogę Mleczną, ale cały wszechświat. W myśl zasady, aby uwierzyć, trzeba zobaczyć, pierwsze źródła fal radiowych w kosmosie były często uważane za niewiarygodne, dopóki nie potwierdzono ich w wyniku obserwacji teleskopowych. Na szczęście większość źródeł fal radiowych emituje również pewną ilość światła widzialnego, więc uznanie ich istnienia nie opierało się tylko na ślepym zaufaniu. Później pojawiły się radioteleskopy, które przyczyniły się do odkrycia całej gamy obiektów, w tym nadal owianych tajemnicą kwazarów. Skrót od angielskiego Quasi-Stellar Radio Source, czyli dosłownie obiekt gwiazdopodobny emitujący fale radiowe, które należą do jednych z najodleglejszych obiektów w kosmosie. Zbudowane w dużej mierze z gazu, galaktyki emitują fale radiowe dzięki wchodzącym w ich skład atomom wodoru, które stanowią ponad 90% wszystkich atomów we Wszechświecie. Poprzez sieć połączonych elektronicznie radioteleskopów otrzymujemy bardzo dobrej jakości obrazy, ukazujące skomplikowane struktury gazowego wodoru w galaktyce w postaci skręceń, plam, dziur i włókien. Pod wieloma względami tworzenie map galaktyk przypomina pracę 15 i 16-wiecznych kartografów. Ich odwzorowywanie kontynentów, nieważne jak zniekształcony był jego efekt, to chwalebny przykład szczerych wysiłków na rzecz opisania rzeczywistości pozostającej poza fizycznym zasięgiem człowieka. Gdyby ludzkie oko było czułe w zakresie mikrofal, moglibyśmy zobaczyć wiązkę promieniowania z radaru policyjnego wymierzonego w nas zza krzaków, a słupy z emitującymi mikrofale telefonicznymi stacjami przekaźnikowymi emanowałyby jasną poświatą. Za to wnętrze mikrofalówki wyglądałoby dokładnie tak samo jak teraz, ponieważ siatka umieszczona w drzwiczkach odbija mikrofale do wnętrza urządzenia tak, aby nie mogły się one wydostawać na zewnątrz. Dzięki temu wnętrze naszego ciekawskiego oka nie gotuje się razem z jedzeniem, które podgrzewamy. Teleskopy do obserwacji w zakresie mikrofal zaczęto wykorzystywać dopiero w późnych latach 60. zeszłego wieku. Dzięki nim możemy zaglądać w chłodne i gęste obłoki gazu międzygwiezdnego, który zapadając się tworzy gwiazdy i planety. Obecne w nim ciężkie pierwiastki łatwo łączą się w skomplikowane cząsteczki, których promieniowanie w zakresie mikrofalowym można szybko zidentyfikować, ponieważ mają one swoje dokładne odpowiedniki na Ziemi. Niektóre z nich są powszechnie wykorzystywane w gospodarstwie domowym, na przykład NH3, amoniak, H2O, woda. Inne są silnie trujące. CO, tlenek węgla, HCN, cyjanowodór. Jeszcze inne kojarzą się nam z pobytem w szpitalu. H2CO, formaldehyd, C2H5OH, alkohol etylowy. Są jednak i takie, które nie budzą żadnych skojarzeń. N2H+, jon diazenylium, CHC3CN, cyjanodiacetylen. Do tej pory zidentyfikowano w ten sposób prawie 130 różnych rodzajów molekuł, w tym glicynę, aminokwas, który jest podstawowym budulcem białek, a więc także znanych nam form życia. Teleskopowym obserwacjom promieniowania mikrofalowego zawdzięczamy też bez wątpienia jedno z najdonioślejszych odkryć astrofizycznych. Tlące się pozostałości po wielkim wybuchu wychłodziły się obecnie do temperatury około 3 stopni w skali bezwzględnej. Z dalszych części tej książki dowiecie się, że najniższa możliwa temperatura w tej skali wynosi 0 stopni, a zatem nie istnieje w niej temperatura ujemna. Zero bezwzględne odpowiada mniej więcej minus 273 stopniom Celsjusza, a temperatura pokojowa to w skali bezwzględnej 293 stopnie. W 1965 roku fizycy z Bell Telephone Laboratories, Arno Penzias i Robert Wilson, podczas nagrodzonych później Nagrodą Nobla obserwacji, przypadkowo odkryli pozostałości Wielkiego Wybuchu. Wszechobecny i rozlewający się we wszystkich kierunkach ocean światła, w którym dominuje promieniowanie mikrofalowe. Odkrycie to jest chyba jednym z najbardziej niezamierzonych w historii. Penzias i Wilson chcieli zidentyfikować naziemne źródła zakłóceń w komunikacji mikrofalowej, a znaleźli przekonujące dowody na to, że wszechświat powstał w wyniku Wielkiego Wybuchu. To trochę jak złowienie płetwala błękitnego podczas zwykłej wyprawy na ryby. Kolejnym pasmem widma fal elektromagnetycznych jest promieniowanie podczerwone. Jest ono niewidzialne dla oka, a przy tym najbliższe fanatykom fast foodów. Frytki, zanim trafią w ich ręce, są godzinami przetrzymywane w cieple pod lampami na podczerwień. Takie lampy emitują także światło widzialne. Ale ich użyteczność polega przede wszystkim na produkowaniu dużej ilości chętnie pochłanianych przez żywność, a niewidzialnych dla nas, podczerwonych fotonów. Gdyby ludzka siatkówka była czuła na podczerwień, nocą po zgaszeniu świateł moglibyśmy w każdym domu dostrzec cały szereg obiektów, których temperatura jest wyższa od temperatury otoczenia. Na przykład włączone lub stygnące żelazko, rozgrzany metal wokół palników kuchenek gazowych, rury z ciepłą wodą i odkryte części ciała. Taki widok nie daje nam oczywiście wiele więcej niż obserwacja w świetle dziennym, ale można sobie wyobrazić kilka praktycznych zastosowań tego zjawiska. Zimą moglibyśmy na przykład zobaczyć nieszczelności, którymi ciepło ucieka przez nasze okna lub dachy. Kiedy byłem dzieckiem, wiedziałem, że gdybym umiał widzieć w podczerwieni, mógłbym w nocy odkryć potwory w szafie, ale tylko wtedy, gdyby były ciepłokrwiste. Jednak jak powszechnie wiadomo, najczęściej spotykane w dziecięcych sypialniach potwory to zimnokrwiści reptilianie. Nawet w podczerwieni zupełnie byśmy ich nie zauważyli, bo zlewaliby się z drzwiami i ścianami pokoju. W poznawaniu wszechświata okno podczerwieni przydaje się do badania gęstych obłoków gazu, w których tworzą się nowe gwiazdy. Tuż po powstaniu są one często otoczone resztkami gazu i pyłu, które pochłaniają większość ich światła i wypromieniowują je w podczerwieni. W tej sytuacji okno światła widzialnego staje się zatem niemal zupełnie bezużyteczne. Podczas gdy promieniowanie widzialne jest w większości absorbowane przez obłoki gazu w przestrzeni międzygwiezdnej, podczerwień rozchodzi się w niej, ulegając tylko małemu osłabieniu. Ma to szczególne znaczenie dla badań w płaszczyźnie Drogi Mlecznej, gdzie światło widzialne ze znajdujących się tam gwiazd jest najbardziej tłumione. Na wykonanych w podczerwieni zdjęciach satelitarnych Ziemi można między innymi zaobserwować ruchy ciepłych prądów oceanicznych, takich jak opływający Wielką Brytanię prąd północnoatlantycki. Dzięki niemu Wyspy Brytyjskie nie stały się jeszcze jednym wielkim kurortem narciarskim, mimo że leżą dalej na północ niż stan Maine w USA. Choć Słońce, którego temperatura na powierzchni wynosi około 6000 w skali bezwzględnej, emituje sporo podczerwieni, to najwięcej wypromieniowanej przez nie energii przypada na pasmo światła widzialnego. Akurat to, na które czuła jest ludzka siatkówka. Może się nad tym nigdy nie zastanawialiście, ale to właśnie dlatego nasz wzrok jest tak użyteczny za dnia. Gdyby nie to dopasowanie, moglibyśmy słusznie narzekać, że jakaś część czułości naszego oka została zmarnowana. Zwykle nie postrzegamy światła widzialnego jako czegoś, co ma zdolność przenikania, choć przecież szkło i powietrze przepuszczają je w zasadzie bez strat. Tymczasem promieniowanie ultrafioletowe jest przez zwykłe szkło pochłaniane praktycznie w całości. Gdybyśmy zatem widzieli w ultrafiolecie, nasze okna mogłyby być równie dobrze wykonane z cegły. Gwiazdy, które są 3- lub 4-krotnie gorętsze od Słońca, emitują ogromne ilości ultrafioletu. Całe szczęście można je dostrzec również w widzialnej części widma, więc ich odkrycie nie wymagało użycia teleskopów rejestrujących promieniowanie ultrafioletowe. Warstwa ozonu w naszej atmosferze absorbuje większość docierającego do niej promieniowania ultrafioletowego, rentgenowskiego i gamma. Dlatego szczegółowej obserwacji najgorętszych gwiazd należy dokonywać przynajmniej z wysokości orbity okołoziemskiej. Z tego względu dyscypliny zajmujące się badaniami z wykorzystaniem wysokoenergetycznych zakresów promieniowania należą do najmłodszych działów astrofizyki. Można powiedzieć, że obwieszczenie nowej ery poszerzonych możliwości ludzkiego wzroku nastąpiło wraz z przyznaniem w 1901 roku pierwszej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Otrzymał ją niemiecki uczony Wilhelm C. Röntgen za odkrycie promieniowania X. Zarówno ultrafiolet, jak i promieniowanie röntgenowskie wydobywają z ukrycia obiekty należące do najbardziej wyjątkowych we wszechświecie. Czarne dziury. Nie emitują one światła. Ich ogromne przyciąganie grawitacyjne sprawia, że nawet światło nie jest w stanie się z nich wydostać. Istnienia czarnych dziur musimy się zatem domyślać, analizując energię wypromieniowywaną przez materię bliskich im gwiazd, która opada na ich powierzchnię. Proces ten bardzo przypomina spiralny ruch wody w spłukiwanej toalecie. Tuż przed zniknięciem w otchłani czarnej dziury, materia, której temperatura 20-krotnie przewyższa temperaturę powierzchni Słońca, emituje głównie promienie ultrafioletowe i rentgenowskie. Odkrycie jakiegoś obiektu lub zjawiska nie zawsze idzie w parze z wiedzą na jego temat. Czasem odkrycia są dziełem zbiegu okoliczności, jak to było w wypadku mikrofalowego promieniowania tła. Ale zdarzają się i takie, które pozostają dla nas zagadką, na przykład rozbłyski gamma. Ich odkrycia dokonano dzięki znajdującym się w przestrzeni kosmicznej teleskopom rejestrującym ten zakres promieniowania, ale zarówno przyczyna tych rozbłysków, jak i ich pochodzenie wciąż pozostają nieznane. Jeśli rozszerzylibyśmy koncepcję postrzegania na cząstki elementarne, do naszych obserwacji moglibyśmy wykorzystać neutrina. Wspomniane w rozdziale 9 i trudne do uchwycenia neutrino jest cząstką subatomową pojawiającą się w procesie przemiany protonu w zwykły neutron oraz pozyton, antycząstkę elektronu. Choć proces ten może się wydawać dość tajemniczy, zachodzi on w jądrze Słońca mniej więcej 100 miliardów, 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 czyli 10 do potęgi 38 razy na sekundę. Neutrina opuszczają następnie Słońce tak, jakby nic nie stało im na przeszkodzie. Odpowiednik teleskopu, który mógłby je rejestrować, pozwoliłby na oglądanie jądra Słońca i przebiegającej w nim bezustannie fuzji termojądrowej, czego nie umożliwia żaden z zakresów promieniowania elektromagnetycznego. Neutrina są jednak wyjątkowo trudne do wykrycia. W bardzo niewielkim stopniu oddziałują z materią. Skonstruowanie teleskopu do ich obserwacji, o ile w ogóle możliwe, jest więc kwestią bardzo odległej przyszłości. Detekcja fal grawitacyjnych, która mogłaby otworzyć kolejne tajemnicze okno na wszechświat, pozwoliłaby natomiast na obserwację kosmicznych katastrof. Do chwili ukończenia tej książki źródła fal grawitacyjnych, zdefiniowanych przez Einsteina w 1916 roku w ramach ogólnej teorii względności jako zmarszczki czasoprzestrzeni, nie zostały jeszcze zidentyfikowane. Fizycy z Kalifornijskiego Instytutu Technicznego opracowują specjalistyczny detektor tych fal, składający się z dwóch prostopadłych, tworzących literę L rur o długości 4 km każda. Panuje w nich niemal całkowita próżnia, przez którą przebiegają wiązki światła laserowego. Gdyby do takiego układu dotarła fala grawitacyjna, długość drogi wiązki świetlnej w jednym ramieniu różniłaby się nieco od tej w drugim. Prowadzony eksperyment nosi nazwę LIGO – Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. A detektor ma być na tyle czuły, że powinien zarejestrować fale grawitacyjne powstające podczas kolizji gwiazd oddalonych od nas o 100 milionów lat świetlnych. Można sobie wyobrazić, że obserwowanie zachodzących w kosmosie zjawisk grawitacyjnych, takich jak zderzenia, eksplozje i zapadanie się gwiazd, stanie się kiedyś rutynową czynnością. Może nawet uda się otworzyć to okno na tyle szeroko, że będziemy mogli zajrzeć poza nieprzepuszczalne tło promieniowania mikrofalowego i rozwikłać zagadkę początku czasu.